rozpoczynamy nasz wieczór franciszkański jak co miesiąc. Tak, jak co miesiąc rozpoczynamy nasze spotkanie. Przyznam szczerze, że temat jest trochę sprowokowany wydarzeniami ostatnich dni, które dane nam jest obserwować i przeżywać w mediach przede wszystkim. Wielkie burze, które się przetaczają, burze znowu światopoglądowe, burze, które nie omijają sfery religijnej, burze, które wręcz nie tylko prowokują, ale zmuszają do postawienia bardzo konkretnego pytania, a mianowicie pytania, czy nasza wiara, czy to, w co wierzymy, rzeczywiście ma jakikolwiek związek z naszym życiem. Czy nasze postępowanie, nasze decyzje, nasze czyny, nasze przeżywanie codzienności jest w jakikolwiek sposób związane z wiarą? Czy też nasza wiara jest tylko deklaratywna? Czy też jest oparta tylko na słowach? Z tym tematem chcielibyśmy się zmierzyć, nie odnosząc się bezpośrednio do tych zjawisk, które prowokują ten temat, bo o nich mówi się wystarczająco dużo i wcale nie jesteśmy przekonani, żebyśmy mogli wnieść w tę dyskusję coś nowego. W związku z tym chcemy poruszyć temat, który bardzo z tąże burzą medialną ostatnią jest związany, a bezpośrednio może, czy jakoś tak dokładnie tego tematu z burzy medialnej nie dotyczy. Oczywiście, żeby nie używać ciągle eufemizmów, mowa oczywiście o in vitro. Nie będziemy dzisiaj mówić o in vitro i prosimy tych, którzy będą do nas dzwonili, żeby też tego tematu nie poruszali. Nie na ten temat jest audycja. Chcemy mówić o wierze, która się przejawia w naszym życiu, albo też o wierze, której znaków, oznak w naszym życiu po prostu brak.
No to jeszcze wypadałoby się przedstawić.
A, ojciec Michał Nowak.
I Jacek Włodarczyk.
Jak co miesiąc, drodzy Państwo, w wieczorze franciszkańskim. Zapraszamy Was do współtworzenia tej audycji już teraz, już na początku. Za chwilę podamy wszelkie potrzebne do tego dane. Można się włączyć, można porozmawiać z nami na ten temat. Chcemy się dzisiaj zastanowić i nad przyczynami, i nad konsekwencjami tego, że nasza wiara z życiem nie jest związana. A może jest wręcz przeciwnie. Może jest związana. Może to tylko pozory. Może wcale nie jest tak, że tylko deklarujemy wiarę, ale może rzeczywiście według niej żyjemy. Chcemy się temu tematowi przyjrzeć, bo wydaje się on być szalenie istotny w każdym czasie, a w ostatnim, w minionych dniach jakoś szczególnie wypłynął, biorąc pod uwagę wypowiedzi mnóstwa ludzi, które w mediach można było usłyszeć, mnóstwa ludzi, którzy deklarują się jako osoby wierzące, a wypowiedzi te no, trzeba by ocenić jako co najmniej dziwne, nieadekwatne do wyznawanej przez nich wiary.
601-777-277 601-777-277 to numer telefonu komórkowego. Na ten numer tegoż właśnie telefonu możecie wysyłać Państwo SMS-y, krótkie wiadomości, pytania, Wasze podsumowania naszej rozmowy bądź uwagi, jakie macie do niej, do tejże właśnie rozmowy. Dla szerszych, dłuższych wypowiedzi polecamy nasz numer telefonu stacjonarnego 22 kierunkowy 47 30 560 22 kierunkowy 47 30 560. Jeżeli będziecie mieli ochotę włączyć się do dyskusji, porozmawiać z nami, nie wysyłając tylko krótkiego SMS-a, to polecamy właśnie ten numer 22 47 30 560.
A przypominamy, że tematem naszego dzisiejszego spotkania jest wiara a życie.
Kto nie boi się wierzyć, że się uda. Ja nie, ja wierzę, wiara czyni cuda. Nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd, bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast. Nim ten, co przyszłość zna.
Kto nie boi się, wierzy, że się uda. Kto nie boi się, wiara czyni cuda. Kto nie boi się, wierzy, że się uda. Ja nie, ja wierzę, wiara czyni cuda.
EGD, czyli chór trzecia godzina dnia, wiara czyni cuda. Jeżeli ta wiara jest, to rzeczywiście potrafi czynić cuda. Tylko jak mówią niektórzy, musimy naprawdę uwierzyć w to, że jest ten, który czyni cuda.
A, jeśli chodzi o Polskę, to niewątpliwie mamy ciągle w pamięci te dane, które twierdzą, że 90%, ponad 90% populacji Polaków to ludzie wierzący. Przyznam szczerze, że po ostatnich wypowiedziach całej masy tych ludzi wierzących, częstokroć bardzo przypadkowo zaczepianych na ulicy, pytanych o ich pogląd w sprawach, które z wiarą, skądinąd są mocno związane, po szeregu tych wypowiedzi zdałem sobie sprawę, że ten mit, bo to ewidentnie jest mit o 90-kilku procentach ludzi wierzących w Polsce, można zupełnie swobodnie włożyć między bajki. Tylu ludzi wierzących w Polsce nie ma. I oczywiście można się zrzymać, można się szarpać, no jakim prawem ksiądz ocenia, kto jest wierzący, a kto nie jest wierzący. A no właśnie. Chyba jakieś kryterium oceny tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie jest wierzący, istnieć musi. Tym kryterium niewątpliwie jest przyjmowanie pełnej nauki Kościoła katolickiego. Mało tego, próby bardziej lub mniej udolne wcielania tejże nauki, tychże zasad w swoim życiu. Jeżeli ktoś je kwestionuje, jeżeli ktoś u samego początku jakby deklaruje swoją wiarę, mówiąc ale, czy dodając ale, no to trudno go uznać, że rzeczywiście człowieka wierzącego, za człowieka, którego życie jest oparte na fundamencie wiary, za człowieka, w którego życiu ta wiara rzeczywiście funkcjonuje i w którego życiu ta wiara staje się fundamentem jego decyzji i jego działań. I to jest pewien ból, który ja przyznam szczerze, drodzy Państwo, obserwuję od jakiegoś czasu i to jest temat, który mnie bardzo mocno frapuje i interesuje, intryguje i też staje się jakąś przestrzenią mojego przepowiadania Ewangelii, bo to, o czym chcemy dzisiaj z Jackiem mówić tego wieczoru, nie ma być w żaden sposób żadną formą sądu, ani krytyki, ani oceny. Nie. W moim sercu jest raczej pragnienie tego, żeby zmieniać rzeczywistość, zmieniać fakty, które, tak jak powiadam, na moje oko jawią się tak, że ta wiara deklarowana bardzo niewiele wpływa, bardzo słabo wpływa na nasze życie. To jest moja teza, którą ja stawiam dzisiejszego wieczoru. Być może Państwo się z nią nie zgadzacie, być może macie zupełnie inną obserwację. Natomiast ja, kiedy patrzę, słucham, kiedy rzeczywiście bardzo wiele spotkań z różnymi ludźmi i to rzeczywiście z bardziej czy mniej zaangażowanymi w sprawy wiary, to biorąc pod uwagę to wszystko, stawiam dzisiaj tezę, być może ona jest śmiała, być może nie, być może jest w pełni prawdziwa, być może nie, że wiara tak naprawdę słabo wpływa na nasze życie, słabo wpływa na nasze wybory, na nasze decyzje, słabo wpływa na to, w jaki sposób żyjemy. Tak jak powiadam, odwołuję się trochę jeszcze, przynajmniej u początku tej naszej rozmowy, do tych przeróżnych wypowiedzi na temat in vitro, które w ostatnim czasie w mediach wybrzmiały. Tak jak powiadam, nie chcemy dzisiaj mówić o in vitro i bardzo, bardzo o to też prosimy Was. Ale tak jak powiadam, odwołuję się do tych wypowiedzi ludzi, którzy deklarowali się jako katolicy, którzy twierdzili, że są ludźmi praktykującymi i którzy mówili wprost, że to nie jest sprawa Kościoła, że to nie jest sprawa w żaden sposób z wiarą związana, że to jest sprawa, która absolutnie wykracza poza jakiekolwiek tutaj normy zakazy czy nakazy. Tutaj każdy według swojego własnego sumienia ma decydować i ma podejmować decyzje, czyli jakby tutaj zabsolutyzowano indywidualną jednostkę, z indywidualnego człowieka, który stał się Bogiem sam dla siebie i według swoich własnych przemyśleń i idei ma podejmować decyzje. A zatem ludzie wierzący, którzy głoszą hasła, głoszą przekonania, głoszą poglądy, niejednokrotnie z dużą dozą agresji, złości, oburzenia, które z wiarą nie mają wiele wspólnego, prawda? Więc z jednej strony deklaracje, tak, jesteśmy ludźmi wierzącymi, a z drugiej strony, kto nam będzie mówił, w co my mamy wierzyć? My sami będziemy o tym decydować, prawda? My sami będziemy na ten temat się wypowiadać, my sami będziemy w swoim sumieniu o wielu rzeczach decydować. Na podstawie czego to sumienie ma być uformowane? Skąd ono ma brać jakiś kierunek do swoich sądów? No przyznam szczerze, to jest dla mnie zagadka, na którą do tej pory żadnej odpowiedzi nie znalazłem.
Myślę, że przodują w takich opiniach, o których mówiłeś przed chwilą. No, może, nie, może lepiej nie mówić z imienia i nazwiska tutaj, ale nowo powołane na razie stowarzyszenie właściwie, ale już o ambicjach partii politycznej, znajdując tutaj jakby tą niszę po tych wydarzeniach, które były związane z obrońcami Krzyża i tutaj wiele tych osób, które tak naprawdę jawnie zaprzeczają istnieniu pewnych wartości, wreszcie podnoszą głowę i znajdując tutaj pewną niszę, próbują jakby na tym zyskać. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj jakby przodują w tych opiniach antykościelnych i antykatolickich. No jakby ta rozmowa nasza była zmotywowana tym in vitro i tymi wypowiedziami posłowie Lewicy i niektórzy z Platformy Obywatelskiej, bo też mówiłeś o tym, że niby katolicy, niby wierzący, ale opinia ja sobie, Kościół sobie, to jest moje życie, to jest moja opinia i autonomiczna i jakby tutaj nikt nie ma prawa ingerować w to, co ja mówię głośno i to, za czym jestem, czy przeciwko komu, czemu jestem, to tutaj Kościół nie ma prawa się jakby wtrącać w to, co ja mam do powiedzenia. A drodzy Państwo, przypominamy, jaka jest Wasza opinia na temat tego, czy da się rozdzielić też, bo to też jest pewnego rodzaju pytanie, czy da się rozdzielić życie od wiary, czy można żyć swoim życiem, czy można mówić w ten sposób, że pewne rzeczy, do których głośno przyznajemy się, wyznając wiarę katolicką, o których mówi Kościół głośno, da się oddzielić. No, warto powiedzieć o kilku rzeczach, no, na przykład o stosowaniu środków antykoncepcyjnych. Jestem katolikiem, ale no co, no stosuję, no. Kto mi zabroni, no? Kto mi zabroni?
Ty powiedziałeś przed chwilą taką ciekawą rzecz, bo odniosłeś się do polityków, do tych, którzy prawo stanowią. To rzeczywiście jest taki ostatnio wierzchołek góry lodowej, który się pokazał i który zaiskrzył, czy zaskrzył się w słońcu i wszyscy jakby zaczęli mu się przyglądać i wszyscy jakby się na tym bardzo mocno skupili. Ale góra lodowa ma to do siebie, że ona jest w większości, zdecydowanej większości ukryta pod wodą, prawda? I nie widać tego, co tak naprawdę tej bryły lodu, która sobie płynie. A zatem to, o czym tak głośno stało się przy okazji jakby tworzenia pewnego prawa, o czym powiedziano w kontekście polityków, właściwie wobec czego Kościół tylko i wyłącznie swoją naukę przypomniał. Tu się rozpętało, prawda, piekło. Oskarżono Kościół i biskupów o polowanie na czarownicę, o to, że zupełnie...
Próbuje ingerować w życie.
Tak, więc Kościół tylko przypomniał, jaka jest jego nauka w tym względzie. Natomiast ty powiedziałeś o politykach, natomiast ja też mówię i chcemy też mówić w tej audycji o całej masie ludzi, nie? To, co powiedziałeś później, czy przed chwilą o tej na przykład antykoncepcji, o całej masie ludzi, którzy mówią tak, w kościele, w niedzielę jestem człowiekiem wierzącym, natomiast wychodząc w niedzielę z kościoła jestem człowiekiem wierzącym, ale żyję już tak, jakby tego Pana Boga nie było. Ja myślę, że w naszej rzeczywistości pomylono wiarę z religijnością, wiarę z pobożnością. To znaczy ludzie, którzy mówią, że są wierzący, najczęściej niestety trzeba by powiedzieć o nich, że są raczej pobożni czy religijni. Ale czy rzeczywiście wierzący? Bo wiara to jest przyjęcie pewnego systemu wartości, to jest przyjęcie pewnego systemu zasad, prawda, którymi ja się w mojej codzienności przynajmniej usiłuję kierować. Staram się nimi kierować.
No właśnie, nie zawsze da się być doskonałym.
Jasne. I to oczywiście nikt tego jakby nie oczekuje.
Rozumiem, tak.
Jasne. Wiemy doskonale, że nikt z nas doskonały w wykonywaniu pewnych tam zasad czy przepisów prawa, czy moralnego, czy Bożego nie jest i stąd no, jest grzech, jest sakrament pojednania, są zupełnie inne tematy. Natomiast ja decyduję się i konsekwentnie próbuję wobec tego, co zdecydowałem, postępować. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj bardzo często jest tak, że jest owszem decyzja wyrażona słowami, ale właściwie tylko na słowach oparta, na zawiasie słów. Natomiast nie ma czynu. Nie ma konsekwentnego działania związanego z tą decyzją, czy następującego po tej decyzji. I te uczynki życia chrześcijańskiego w żaden sposób nie potwierdzają wiary, którą się wyznaje ustami. I to w moim osobistym rozumieniu i w moim osobistym przekonaniu jest ogromny i właściwie największy dramat chyba ludzi, którzy za wierzących się mają, bo tak naprawdę jakby nie zdają sobie do końca sprawy z tego, że te deklaracje to nie wystarczą. Nie? Jezus powiedział wprost i jasno, nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, prawda? Mówi o takiej sytuacji, kiedy przyjdą do drzwi Królestwa, zapukają i powiedzą, Panie, przecież jadałeś na naszych ucztach, przecież bywałeś na naszych ulicach, przecież słuchaliśmy Cię, chodziliśmy za Tobą, przecież mijaliśmy się w progu, przecież no jak... I padnie konkretna odpowiedź. Nie znam Was. Nie znam Was i nigdy Was nie znałem. I to jest jakiś taki największy dramat. I tak jak powiadam, pomijając pewną świadomość ludzi, czy nieświadomość, padały też takie głosy, że Kościół musi zrozumieć, że świadomość ludzi poszła mocno do przodu. No właśnie tylko jaka świadomość, prawda? Czy ta świadomość związana również z tym, w co wierzą, poszła do przodu? Bo ja mam wrażenie, że nie. I wydaje mi się, że jest to jedna z przyczyn tego, o czym mówimy. Przyczyn pewnej niekonsekwencji, przyczyn tego, że wiara z życiem nie ma wiele wspólnego. I do tych przyczyn chcemy już za chwilę przejść, ale przypomnijmy numer telefonu 22 47 30 560 22 47 30 560. Można do nas zadzwonić, ewentualnie włączyć się w tę dyskusję. I również telefon komórkowy
601 777 277 możecie Państwo wysyłać pod ten numer SMS-y, mamy rację, nie mamy racji, czy powinniśmy tak o tym mówić, a może ktoś ma inną opinię związaną z tym tematem ogólnie nazwanym wiara a życie,
bo o tym dzisiaj mówimy, tak jak powiadam, sprowokowani tymi wydarzeniami, które w ostatnich dniach w Polsce są głośne, ale bardzo Was chcemy też prosić, żebyśmy się skupili na tym temacie wiara a życie, a nie na tym, o czym już tyle powiedziano i tak wiele mówiono i tak głośno i w tak przeróżny sposób.
Mi corazón.
Radio Niepokalanów 102,7 FM i 98,6 FM w Łodzi i okolicach. Przypomnę, że słuchacie Państwo wieczoru franciszkańskiego, w którym rozmawiamy o wierze a życiu. Wiara a życie. Przypominamy również o naszych danych kontaktowych raz jeszcze. Trzymam w ręku telefon komórkowy właściwie. 601-777-277 to numer telefonu, pod który możecie Państwo wysyłać krótkie wiadomości tekstowe. Natomiast numer telefonu stacjonarnego 22 kierunkowy 47-30-560. Ten numer telefonu do Państwa dyspozycji. Drodzy Państwo, czekamy na Wasze opinie zatem pod tymi numerami, pod numerami tych telefonów. Mnie tak przyszła taka myśl do głowy właśnie w tej chwili, że tak naprawdę nie tylko politycy są odpowiedzialni, no odpowiedzialność to już jest mocne słowo, odpowiedzialni za to, jaką rzeczywistość kreujemy, jaką rzeczywistość kreują oni raczej, nie my kreujemy, ale ważną rolę tutaj spełniają tak zwani celebryci, bo proszę zwrócić uwagę, w zależności jaka gazeta z nimi rozmawia, takie są ich poglądy na temat wiary. Załóżmy, rycerz niepokalanej dzwoni do aktora z pytaniem o wiarę. Tak, chodzę do kościoła, co niedziela, jestem praktykującym katolikiem, wymienia fantastycznie, wspomina swoją komunię, bierzmowanie, ślub, było super, było rewelacja, nawet pamięta imię księdza, który mu udzielił ślubu. Dzwoni redaktor z Wróżki. Tak, horoskopy czytam, wróżki mi stawiają horoskopy, stosuję różne tam diety jakieś buddyjskie czy jogę i w zależności jak wiatr zawieje, czy niepokalanowsko-watykański, czy buddyjsko-tajski jakiś, takie są wypowiedzi tych osób. A więc, drodzy Państwo, też nie tylko, bo różni ludzie, którzy zajmują się pseudoleczeniem, ja już wspominałem o tym bioenergoterapeucie, z którym kiedyś rozmawiałem i który jak tylko się dowiedział, że ja tutaj jestem związany jakoś z Niepokalanowem. Ojej, Jezus, uzdrowienia i w ogóle, módlmy się, aleluja. Mhm. Natomiast czytam gdzieś jakąś rozmowę z nim i opowiada o spotkaniu z aktorem, i któremu mówił, że tak, 4000 lat temu spotkaliśmy się na dworze Ramzesa któregoś tam, byliśmy tam kapłanami. No to właśnie tak wygląda i to jest taka rzeczywistość, którą kreują i media, no właściwie również aktorzy, bo udzielając takich wywiadów, oni również no może odpowiadają na popyt. Ale ktoś ten popyt generuje.
Dokładnie, ty mówisz o sytuacji, w której wiara bądź jej brak, czy zawieszenie jej na kołku może mi coś dać, prawda? Czyli może stać się przyczyną czegoś, prawda? Moje wyznanie czy moja deklaracja może stać się okazją do czegoś i jakąś tam sytuacją, która może mi coś ułatwić albo coś utrudnić, wobec czego jestem elastyczny, prawda? Jestem elastyczny, inaczej mówiąc, jestem trochę jak chorągiewka na wietrze, która rzeczywiście, tak jak powiadasz, odkąd, w zależności od tego, od której strony wiatr zawiewa, to jest jakby w takim kierunku się ustawiał, tak by to trzeba ująć. Więc to niewątpliwie, co powiedziałeś, Jacku, jest jedną z przyczyn rzeczywiście tego rozdziału wiary od życia i to niewątpliwie bardzo często obserwujemy w swojej codzienności. Ja bardzo często rozmawiam z ludźmi, którzy czasem wprost i szczerze mówią, że mają pewną trudność, bo powiedzmy w pracy jest więcej osób niewierzących na przykład i bardzo trudno jest im dać świadectwo wiary, bardzo trudno jest im się przyznać do wiary, bardzo trudno im w jakikolwiek sposób te rzeczywiście tę wiarę swoją wyznać i czasem mając z tym problem, no gdzieś tam się zawstydzają, czy gdzieś tam nie deklarują się nawet jako specjalnie ludzie wierzący, ale to jest powiedzmy taki początek równi pochyłej, bo po tym się człowiek zaczyna staczać i toczy i nabiera coraz więcej tempa i zaczyna rzeczywiście być elastyczny również nie tylko w kwestiach deklaracji,
nie da oporu jakiegoś.
Ale tak, ale zaczyna być elastyczny również w kwestiach swoich wyborów, swoich poglądów, prawda, dalszych, swoich decyzji, tego wszystkiego, co stanowi po prostu jego życie. To jest degeneracja pewna, która się rozpoczyna, degeneracja w tym świecie wiary i ona, to już jakby jest konsekwencja. O konsekwencjach będziemy mówić zaraz. Ja bym chciał jeszcze o przyczynach, bo mi przychodzi taka przyczyna, którą trochę muszę wziąć na siebie, to znaczy w samej istocie wiary, Wydaje mi się, że my jako duszpasterze, zwłaszcza jako ci, którzy przewodzą Kościołowi, przez wiele lat ta nasza posługa była ukształtowana czy uformowana w takim nurcie nauczania ludzi wiary czy jej zasad. I rzeczywiście doskonale wiemy, że do dziś właściwie tak to funkcjonuje, że na pewnych etapach edukacji musimy przyswoić pewne prawdy, prawda, związane z wiarą i to jakby wystarczyło, prawda? I to się okazuje, że ma wystarczyć, to się okazuje, że ma się stać się podstawą czy fundamentem do wiary głębokiej i wiary, która będzie kształtowała ludzkie wybory i ludzkie decyzje. Okazuje się, że to nie wystarcza, że to absolutnie za mało. Wprowadzenie jakby ludzi w pewną wiedzę, która skądinąd jest częstokroć podana w postaci bardzo takiej skompresowanej i po prostu najzwyczajniej w świecie nudnej, nie wystarcza w żaden sposób do tego, żeby tę wiarę w człowieku wzbudzić, żeby ta wiara stała się czymś rzeczywistym, prawdziwym, żeby ona była gorliwa, żeby była zdecydowana, żeby potrafiła rzeczywiście wpływać na ludzkie wybory i na ludzkie decyzje. I tak sobie myślę, drodzy Państwo, że to nam też gdzieś tam zaserwowano w życiu, zupełnie bez złej woli, prawda? Nasi duszpasterze byli przekonani, że pewien zakres wiedzy musimy posiadać, ale zabrakło jakby w tym wszystkim wprowadzenia również w doświadczenie Boga żyjącego. I my wiemy, że Kościół uznaje, że Pan Bóg gdzieś tam istnieje, gdzieś jest, prawda, działa i tak dalej. Znamy te główne prawdy wiary, może niektórzy nawet byliby w stanie je wymienić, prawda? Jest jeden Bóg, są trzy osoby boskie, prawda? Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobry wynagradza za złe karze, prawda? Łaska boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna i tak dalej, i tak dalej. My tę jakąś pewną podstawową wiedzę mamy. Jak się okazuje, nie ma to dla nas większego znaczenia. Ta wiedza była, przeleciała gdzieś tam przez nasze głowy, ta wiedza uleciała, niewiele z tego zostało. Natomiast brakowało wprowadzenia w doświadczenie Boga żyjącego, wprowadzenie w doświadczenie Boga obecnego w swoim kościele. Po prostu Kościół jakby założył, że to się gdzieś tam samo zrobi. Powiedzmy tak, może dość, nie, znowu nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś osąd czy jakiś surowy, po prostu takie było założenie. To znaczy bardzo często do dzisiaj jakby to funkcjonuje, to trochę ja nazywam to takie budowanie gmachu od okien w dachu, nie? Nie od fundamentu, tylko od okien w dachu, zaczynamy od tych takich ukośnych. Bo jakby ludzie są chrzczeni w wieku oczywiście niemowlęcym, potem jest jakaś edukacja szkolna, która nam się wydaje, że tę wiarę rodzi i potem nagle zaczynamy ich traktować, no, jako ludzi głęboko wierzących. I oni przychodzą do kościoła, my im podajemy częstokroć jakby naukę z takiej górnej półki, częstokroć bardzo abstrakcyjną i zupełnie nieprzystającą do ich warunków życia, niestety. O tym będziemy sobie mówić w naszym suplemencie w pytaniach nieobojętnych, bo mamy jedno z pytań, dlaczego księża się nie przygotowują do kazań. No, będziemy sobie na ten temat już pewnie niedługo mówić. Natomiast abstrakcyjną jakąś tam czasem naukę im serwujemy, a nawet jeżeli ona jest świetnie przygotowana i wyważona, to jest zupełnie nieadekwatna do poziomu ich wrażliwości, do poziomu ich wiary właśnie. Zakładamy optymistycznie, że są ludźmi wierzącymi, że przyjmują to, co mówimy, że cieszą się tym, prawda, że się tym budują, podczas gdy częstokroć jest tak, że ludzie wychodzą z kościoła i mówią, ale o czym ten gość gadał, nie? Co tak po co to wszystko, nie? Czemu to tak naprawdę miało wszystko służyć? Trudno jest oczekiwać, prawda, że ludzie...
O ile wiedzą w ogóle, o czym było kazanie.
No, dokładnie, prawda? Trudno oczekiwać, że ludzie na targu kupując jajka będą sobie rozmawiać o dogmatach, prawda, katolickiej wiary, w niebowzięciu Matki Bożej, czy o niepokalanym poczęciu, czy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Trudno jakby oczekiwać, to może nie jest ten czas i nie to miejsce, ale będą sobie rozmawiać z całą pewnością o życiowych sprawach i od poziomu ich wiary, od tego poziomu, który gdzieś jest w nich zaszczepiony, bardzo będzie konkretnie zależało to, jak do tych codziennych i konkretnych spraw podejdą. Więc taka ogromna sztuka i ogromna umiejętność to wprowadzenie tej teologii pod strzechy, czy wręcz do serc ludzkich i pokazanie im, że to, w co my wierzymy, że to, co wyznajemy, to jest rzeczywistość, która ma bardzo ścisły związek z wiarą, żeby już nikt nie gadał takich głupot, bo to inaczej trudno można to nazwać, że co Kościołowi do tego tematu czy tamtego, przecież to w ogóle nie ma związku z wiarą. No życie ludzkie ma związek z wiarą, zresztą niezależnie od tego, czy jestem człowiekiem wierzącym, czy nie jestem człowiekiem wierzącym, to tutaj stosunek do życia powinien być jakoś bardzo jasno i ściśle określony. Ale znowu wracam do wątku czy tematu, który nas raczej zainspirował. Ale tak jak powiadam, tu część winy trzeba wziąć na siebie i muszę wziąć na siebie też jako duszpasterz, że pewne, czynimy pewne założenia, które są z gruntu fałszywe, prawda? Że ludzie, którzy przychodzą do świątyni, są ludźmi głęboko wierzącymi i w związku z tym trzeba jakby tę wiarę tylko w nich podtrzymywać, czy jakby dbać o to, żeby ona gdzieś tam rozwijała się na nie wiadomo jakich płaszczyznach, podczas gdy okazuje się, że ona jest kruchutka, słabiutka, że trzeba ją raczej wspierać w bardzo praktyczny sposób, w bardzo prozaicznych rzeczywistościach i kwestiach i że tak naprawdę zanim ona się rozwinie do tego poziomu, o którym my myślimy, to jeszcze naprawdę sporo czasu minie. I pomóc jakby umiejętnie ludziom w tym, żeby te wiary rozwijali w takich możliwościach, czy w takich zakresach, czy w takich poziomach, na jakich aktualnie są, to jest jakaś ogromna umiejętność. Wydaje mi się, że tego nam trochę brakuje dzisiaj w Kościele.
Fantastycznie widać to zaangażowanie w życie Kościoła wśród ludzi, którzy oddam ojcu Michałowi, bo przyszedł SMS, którzy w późnym wieku zostali ochrzczeni. Nie wiem, czy zauważyłeś to, jak ich wiara jest wielka, jak są gorliwi w tym, co Kościół jakby mówi w swoim nauczaniu. Więc wydaje mi się, że tutaj jest coś jednak w tym, co mówisz, wielce, wielce prawdziwego. Albo brakuje tej edukacji wśród tych osób starszych, albo nie wiem, czy jakieś braki w edukacji szkolnej, czy...
No, mamy SMS na ten temat. Podstawowa wiedza ulatuje, ponieważ jest traktowana jako konieczna do wyklucia definicji. Definicja potrzebna do otrzymania papieru. Anonimowy nadawca, dziękujemy bardzo serdecznie, ale taka jest prawda, że bardzo często się tę wiedzę traktuje jako pewną wiedzę konieczną, musową, prawda, taką, którą trzeba gdzieś tam przyswoić, no bo komunia, potem bierzmowanie, potem trzeba papier do ślubu, no to trzeba ten kurs. Nie co mi tam będzie ksiądz opowiadał pierdoły, no ale przyjdę te 6 razy, bo trzeba i tyle. Dostaję jakiś dokument, dostaję jakiś papier i
na koniec?
I na koniec się żegnam, prawda?
I na koniec właśnie pogrzeb. I właśnie tutaj jest.
Tak. Jeszcze pogrzeb.
To ja muszę o tym powiedzieć, drodzy państwo, bo byłem 2 czy 3, no nieważne, jakiś czas temu, niecały miesiąc temu byłem na pogrzebie w Warszawie. W kościele nie było osób dużo, może z 50, to wszystko. Ale już coś tak czułem, że coś będzie nie tak, kiedy kolejna osoba weszła i usiadła sobie i wchodzi pan, żuje gumę. Zresztą całą mszę żył, ale to nic, żuł tą gumę. Wchodzi kapłan, odprawia mszę. Ani razu nie słyszałem, żeby prócz Ojcze Nasz, który tam jakoś wydukano wspólnie, ani razu nikt nie odpowiedział księdzu. Ksiądz pan z wami, cisza. Zupełnie nic. Ludzie nie wiedzą, kiedy mają wstać, kiedy mają usiąść. Tu jeszcze wyprowadzenie trumny z kościoła, anielski orszak, śpiewa organista. W rogu siedzi dziewczyna, noga na nogę założona. Kwiatuszki leżą, które tam pewnie położy później na grobie. Odbiera SMS-y, pisze SMS-y, trumna wychodzi, ona tam wysyła dalej te SMS-y. No w ogóle paranoja jakaś. Ja nie wiem, gdzie ja byłem w ogóle. Czy to jest wizja naszego kraju za 25 lat, czy za 30?
To już nawet kwestia jakiejś kultury osobistej, to jest, masz rację. Zresztą chcę ci powiedzieć, że to nie tylko w Warszawie, prawda, takie rzeczy się dzieją. No, tych
ja byłem zdruzgotany. No mówię, gdyby nie nasza czwórka, która na samym końcu siedziała i coś tam odpowiadała, to nie wiem, chyba zupełnie cisza, bo w pierwszym momencie się zdziwiłem, dlaczego ksiądz sam sobie odpowiada.
Ale nie tak dawno prowadziłem skupienie dla sióstr zakonnych, z których jedna również była zakrystianką w Warszawie właśnie i opowiadała, jak to przyszła dwoje ludzi, para załatwiać pogrzeb i prawda, zażyczyli sobie, że pogrzeb był trochę tak na modłę ślubu, żeby był czerwony dywan, żeby można było różami pięknie upstrzyć, prawda, katafalk, żeby dzieci mogły iść przed trumną i sypać kwiatki, prawda, więc siostra jak to usłyszała, no to mówi, no coś tu chyba nie tak, więc odesłała ludzi do proboszcza. Proboszcz się wściekł oczywiście, bo to byli interesanci, którzy przyszli, powiedzieli, płacimy, wymagamy, chcemy tak, nie?
Aha.
Więc to mówię, takie małe drobiazgi, właśnie to jest to, o czym, drodzy państwo, dzisiaj mówimy. Małe drobiazgi, które znamionują poziom naszej wiary, prawda? One ukazują bardzo jasno i bardzo konkretnie, jaka ta wiara jest, nie? A właściwie jaka ona nie jest, a jaką być mogłaby, czy jaką być powinna. I szkoda ogromnie. Ja chcę nawiązać do innych rzeczy. Zobaczcie, drodzy państwo, jak jest nam szalenie trudno chociażby, nie wiem, przeżegnać się przed posiłkiem. Jak jest nam niezwykle niezręcznie przeżegnać się idąc przy kościele. Jak bardzo trudno jest powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus do księdza. Nie? Jak bardzo trudno jest, nie wiem, przyklęknąć, kiedy on idzie z Najświętszym Sakramentem. Ba! Ja mówię, że tam przyklęknąć. Niech to będzie chociażby przeżegnanie się, niech to będzie pokłon głową, niech to będzie jakikolwiek znak czci dla tego Chrystusa, którego ten kapłan niesie. Na tym samym skupieniu inna z sióstr mówi, że nie tak dawno we dwie siostry zakonne spotkały się z księdzem wikariuszem w ich parafii, w której posługują. Był pierwszy piątek miesiąca. One zauważyły, że tam chyba kawałek wychodził komży spod płaszcza, więc pytają go, czy jest z Najświętszym Sakramentem. On akurat szedł do chorych, więc mówi, że tak, więc one ze czcią przyklęknęły przed tym księdzem. Na co pewna kobieta, która przechodziła obok, wymyślała je. Powiedziała, wy jesteście głupie, siostry zakonne, wy jesteście głupie, żeby klękać przed księdzem. No to przecież jest głupota. Klękać można tylko przed Bogiem. A ksiądz mówi, no pani, ale ja tu właśnie z Najświętszym Sakramentem stoję. No i kobieta się, prawda, zmieszała i sobie poszła dalej, nie? Ale ja pamiętam, pracując na przykład w Gdyni, że chodziłem z Najświętszym Sakramentem zawsze w habicie, w stule, w komży, z bursą na piersiach. Nie było żadnych wątpliwości, kto idzie i z kim idzie. Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o gesty religijne w narodzie, który mieni się wierzącym, prawda, cały czas do tego się odwołujemy, to było ich skrajnie mało. Czasem byłem wręcz zbudowany, byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem młodych ludzi, którzy klękali na dwa kolana, kiedy przechodziłem z Najświętszym Sakramentem. Nie omieszkałem ich wówczas i pobłogosławić, to było coś pięknego, ale w większości wypadków to nikt na to nie zwracał najmniejszej uwagi, prawda? Nikt jakby nie zauważał, nie? Że coś takiego się dzieje. I to są pewne konkretne znaki, które wskazują na poziom naszej wiary, nie? Na to, co... Zobaczcie, jak bardzo chętnie ludzie opowiadają w telewizji o wszystkim. Nie? Oni potrafią powiedzieć o seksie swoim z najdrobniejszymi szczegółami. A z kim, a ile razy, a w jakich pozycjach. Mm-hmm. Ale o swojej modlitwie, no to pytanie, no to no nie, ale to nie, to jest sfera prywatna. Taka intymność, to jest taka intymność, że w ogóle tego ruszyć nie można. Nie? Seks już nie. Seks już nie jest intymny. Można o tym mówić godzinami. Natomiast wiara, modlitwa to jest sfera prywatna, do której lepiej rzeczywiście nie zaglądać. I to jest to.
Czyżby kolejny SMS?
Tak. Zasada 3Z. Zakuć, zdać, zapomnieć. Nikodem. Nadawca poprzedniego SMS-a. Dzięki Nikodemie. To jest prawda. To jest prawda. Zakuć, zdać, zapomnieć. Co do wiedzy religijnej... Tak, studencka zasada niewątpliwie, ale co do wiedzy religijnej ona dokładnie się sprawdza, prawda? Zresztą przyznam szczerze, drodzy państwo, niegdyś święciłem pokarmy, czy błogosławiłem pokarmy na stół wielkanocny w Łodzi i podeszła do mnie para stosunkowo młodych ludzi, którzy poprosili mnie, żebym im przypomniał 7 grzechów głównych. Po prostu rozmawiali na ten temat i nie mogli sobie wszystkich wymienić. Wiecie, że ja stanąłem jak wryty i 6 wymieniłem, a 7 sobie nie mogłem przypomnieć w żaden sposób. I to z nas wycieka, to jest natura. Ja byłem klerykiem na wysokim roku, chyba już diakonem. I to z nas ucieka gdzieś tam w jakiś taki naturalny sposób. Natomiast nie oszukujmy się, jeżeli w żaden sposób nie będziemy pogłębiać naszej wiary, poczynając może i od wiedzy religijnej, prawda? Od jakiejś lektury, od jakiejś książki, no to z całą pewnością ta wiara też w nas nie będzie rosła, nie? Wiara, Słowo Boże mówi jasno, rodzi się ze słuchania. Mhm. I jeżeli eliminujemy słuchanie, czy to słuchanie poprzez oko, czytając, czy to słuchanie poprzez ucho, niedawno też w mediach właśnie odnośnie tych tematów, prawda, pokazywano kobiety, które poddały się zabiegowi in vitro i które mówiły wprost, ja do kościoła nie chodzę, bo to same głupoty, księża ciągle to samo mówią, prawda? Taki stosunek ironiczny, cyniczny, nie? Sarkastyczny, to co mnie to może, prawda, pomóc? Ja jestem już tak rzeczywiście gotów swoim rozumem, prawda, się posługiwać i co mi tam będą?
Ja mam wrażenie, że to jest taka właśnie po raz kolejny kreowana rzeczywistość sztucznie, jakoś tak napędzana pewnego rodzaju opinia, która jest narzucana odgórnie społeczeństwu, które no nierzadko ma zupełnie inne doświadczenia, inne poglądy, ale widząc, no jak to, i w Polsacie mówią tak, i w TVN nie tak mówią, i w publicznej telewizji tak mówią.
To chyba musi być
prawda. Chyba tak prawda jest. No, skoro wszyscy o tym mówią, no to jak? Tylko ten ksiądz tam, bo nie tam krzyczy. Tak.
Ja powiem szczerze, drodzy państwo, może tutaj też taką reklamę dzisiaj robimy różnym mediom, ale chcę powiedzieć, że wczoraj, jakby przygotowując się do tego programu, wszedłem na bloga Przemysława Babiarza, znanego prezentera sportowego, który również do tematu in vitro się odnosi. Jego wpis z wtorku z 19 października. Przyznam szczerze, że byłem zachwycony tym człowiekiem i tym, co on pisze, w sposób bardzo prosty i niezwykły. Mówi o konsekwencji wiary. Kościół się nie zwracał do ludzi niewierzących. Kościół ekskomunice powiedział do ludzi wierzących. Jeżeli uznajesz się za człowieka wierzącego, to nieś konsekwencje tego, w co wierzysz. Nieś konsekwencje tego, co wyznajesz. Nieś, przyjmij jakby konsekwencje, które są nie zawsze łatwe, nie zawsze przyjemne, nie zawsze miłe. Czasem wiara stawia przed nami bardzo konkretne i bardzo duże wymagania, ale przyjmij to. I jeżeli uznajesz się za człowieka wierzącego, to bądź konsekwentny. A jeżeli nie jesteś konsekwentny, no to nie chlap jęzorem na prawo i lewo, że jesteś wierzący. Bo z tą wiarą coś jest nie do końca, coś jest nie tak.
Mnie tak się przypomina właśnie, zdaje się, na Wielkanoc podczas odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego. Tam jest, czy wierzysz po kolei, wierzysz. I na koniec ksiądz pyta, taka jest nasza wiara. I powinien zapytać jeszcze, czy taka jest rzeczywiście wasza wiara? Czy taka jest wasza wiara, tak naprawdę? Drodzy państwo, też przypomniała mi się jedna rzecz, kiedy jeden z kapłanów tu w Niepokalanowie próbował edukować parafian, mówiąc im o tym, no może w mocnych słowach, że nie należy się żegnać znakiem krzyża, kiedy on święci pokarmy. Nie należy się żegnać znakiem krzyża, kiedy on święci palmy wielkanocne. On święci te palmy. Dokładnie. No więc oburzenie tutaj wielkie, jak to? W takich słowach, jak można w ogóle było? No.
Ale to pokazuje też braki podstawowej takiej edukacji w najprostszych rzeczach, prawda? Nie tak dawno spotkałem się z pytaniem od ludzi, których uznałbym za wierzących, za obecnych w kościele. Zapytali mnie, jak odmawiać różaniec, nie? Więc prosta rzecz, która wydaje się, mówię, tu nie można czynić, to mnie właśnie jakoś tak strasznie też przeraża, że my czynimy pewne założenia, które są grubsza błędne, no najzwyczajniej w świecie błędne, że mamy do czynienia z ludźmi naprawdę głęboko wierzącymi. Głębia tej wiary wyraża się poprzez uczynki, poprzez życie, poprzez postępowanie, poprzez różne znaki w codzienności i na tej podstawie tę wiarę możemy ocenić, nie tylko na podstawie słów, bo gdybyśmy ją oceniali rzeczywiście na podstawie słów li tylko, to z całą pewnością mielibyśmy tutaj naprawdę do czynienia z ogromnym kwitem wiary, bo ludzie bardzo chętnie ją deklarują. Natomiast no, życie nie bardzo pokazuje. Mamy SMS-a też od Magdy. Ciężko jest świadczyć o miłości w dzisiejszym świecie, tym bardziej młodym ludziom. Ludzie są nastawieni wrogo. Pewnie tak. Będziemy jeszcze o tym mówić, bośmy się tu rozgadali mocno. Przypominamy, drodzy państwo, 601-777-277. To jest numer SMS-owy, na który można wysyłać SMS-y. 601-777-277. Numer stacjonarny to 22-47-30-560. Czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie? Jeżeli się zgadzacie, to jak to zmienić też? Bo to też powinna być jakaś konkluzja tego naszego dzisiejszego programu. Oczywiście on jeszcze się nie kończy, ale o konsekwencjach, bo na razie sobie mówimy tu o przyczynach, o zjawisku samym. Chcemy też powiedzieć o konsekwencjach tego, do czego to może nas prowadzić i do czego to będzie nas prowadzić jako Kościół w Polsce. Chcemy też mówić o tym, w jaki sposób można ewentualnie to zmienić. Dlatego zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie do włączenia się w naszą audycję.
Teraz piękna piosenka z zespołu 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. Myślę, że w temacie naszego programu.
Dziś przed tobą życie i śmierć. Patrz, oto szczęście i nieszczęście. Przed sobą widzisz, bracie, drogi dwie, błogosławieństwo i przekleństwo. Niech będzie z tobą. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Za wybór zły zapłacisz głową. Boże w sercu nosisz? Czy jego wrogom pokłon dajesz? Jahwe, ziemię przodkom twym, Abrahamowi, Jakubowi. Wybieraj życie po to, abyś żył, byś żył i ty, i dzieci twoje. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg, wybieraj. Niech będzie z tobą. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Za wybór zły zapłacisz głową.
Płacisz głową.
Wiara, życie. Drodzy Państwo, wybór niewątpliwie stoi u progu, u fundamentu wiary, deklaracji i życia według niej, ale mówiliśmy wcześniej o pewnym niebezpieczeństwie absolutyzowania ludzkiego sumienia. Czyli tego, że moje sumienie ma być absolutną i ostateczną instancją tego, co dobre, a co złe. Czy to rzeczywiście jest bezpieczne? Wydaje się, że no nie bardzo. Nie bardzo, bo tylko w przypadku naprawdę doskonale uformowanego sumienia można mieć jakby nadzieję, że taki system się sprawdzi. Oczywiście to sumienie jest instancją, jest punktem odniesienia, ale ono znowu musi być w czymś bardzo mocno osadzone i zanurzone. I teraz kto ma nam mówić, prawda? Co jest zgodne z naszą wiarą, a co nie? Czy rzeczywiście możemy sobie podarować jakąkolwiek instancję odniesienia taką ostateczną, czy możemy sobie podarować jakiś taki punkt konkretny odniesienia, który będzie właściwy i będzie oceniał jakby wiarę, czy podawał jej zasady jednakowe dla wszystkich. I drodzy, znowu no, wydaje się, że no, nie bardzo się da żyć bez takiego jasnego i klarownego, konkretnego określenia tego, co jest z wiarą zgodne, a co z wiarą zgodne już nie jest. I na straży wiary, na straży tego depozytu wiary, który Chrystus pozostawił także nam jako współczesnym ludziom, stoi Kościół. I ten Kościół, który jest tak bardzo niedoskonały, który jest tak bardzo biedny w swoim grzechu, który jest tak bardzo słaby, który jest tak bardzo lichy, który można oskarżyć o tak wiele różnych rzeczy, ten Kościół stoi na straży wiary. I ten Kościół nie tylko ma prawo, ale ma również obowiązek wtrącać się, jak to chcą niektórzy nazywać, czy ingerować, czy wypowiadać się, czy nawoływać, czy zachęcać, czy także również strzec depozytu tego depozytu wiary poprzez przypominanie bardzo jasnych, klarownych i częstokroć bardzo wymagających, a równocześnie ostrych, może tak, no, takie słowo nieadekwatne do końca, ale ostrych zasad wiary, które obowiązują tych, którzy do tej wiary się przyznają, tych, którzy tę wiarę deklarują. A zatem jeżeli Kościół mówi, że komuś tam ekskomunika grozi za to czy za tamto, to nic innego nie czyni, tylko przypomina pewne zasady wiary, że są pewne grzechy, które są obwarowane najwyższymi karami, w które się popada poprzez samo popełnienie przestępstwa i tyle, i nic więcej. I jak najbardziej tutaj ten Kościół jako ta ostateczna instancja stróż wiary i depozytu wiary, tak jak powiadam, ma nie tylko prawo, ale również obowiązek mówienia czy głoszenia tejże wiary i tejże prawdy. Oczywiście można powiedzieć, czy ona obowiązuje wszystkich, czy ona obowiązuje tylko niektórych, czy tylko wierzących. Zacznijmy od wierzących. Niech ci wierzący przynajmniej przejmą się tym, co głosi Kościół. Tak jak powiadam, zaraz się pojawiają argumenty, albo ksiądz taki, albo ksiądz śmaki, albo ksiądz owaki. Drodzy, Chrystus powiedział również jasno, przewidując pewną sytuację taką właśnie, a nie inną. Słuchajcie ich, a uczynków ich nie naśladujcie, prawda? Bardzo jasno powiedział, że to, co mówią, mówią ode mnie. To, co czynią, czynią od siebie. A zatem bardzo jasno i klarownie też dał wskazówkę, prawda, że ten depozyt wiary zostawia Kościołowi, pozostawia w Kościele i oczekuje tego, że Kościół nie tylko będzie jakby go głosił i rozszerzał, ale będzie go również strzegł, a zatem my mamy obowiązek bronić.
Kościół jest może niedoskonały, ale nauka jest niezmienna.
Dokładnie, prawda, i my tej nauki mamy obowiązek bronić i tak jak powiadam, byłoby cudownie, gdyby się tym przejęli najpierw ludzie, którzy deklarują się jako wierzący, a w tych przestrzeniach uniwersalnych, o których jakby mówimy i które dotykamy, takie jak na przykład przestrzeń życia ludzkiego, która jest zupełnie niezależna od tego, czy ja jestem człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem czy buddystą, powinna nas wszystkich jednoczyć i łączyć wokół wspólnego fundamentu tego, że życie ludzkie jest niezbywalną wartością i koniecznie trzeba go strzec. Na przykład życie ludzkie, bo oczywiście możemy mówić o wielu innych takich wartościach uniwersalnych, dlatego jakby tutaj i inni, i ci, którzy nie deklarują się jako wierzący, z całą pewnością mogą coś w tej doktrynie katolickiej i w tym, co Kościół głosi dla siebie, znaleźć. W podobnym tonie wypowiada się Nikodem, który już wcześniej do nas pisał, takie odniesienie do historii. Gdyby nie kazania księży i motywowanie ludzi do pokojowej walki z komuną, to kto wie, czy dalej byłby PRL. Nikodem napisał takiego SMS-a. Dzięki bardzo za udział w naszej audycji, to właśnie to jest to, prawda? Jest głos Kościoła, który rozbrzmiewa i który upomina się o życie najmniejszych, najbardziej bezbronnych, najgorszych.
Kościół jest niepotrzebny, zrobił swoje.
Tak, Kościół, kiedy to było wygodne, to był potrzebny, kiedy to jest mniej wygodne, to już nie jest potrzebne, ale nie użalajmy się nad sobą, bo nie w tym rzecz, to nie o to chodzi, żeby się nad sobą użalać, że nam teraz tak źle i jesteśmy tacy biedni, bo nas nikt nie słucha. Nie, nie w tym rzecz. Tylko nic dziwnego w tym, drodzy Państwo, że Kościół właśnie broni tych, którzy sami bronić się nie mogą i będzie to czynił, czy się to komu podoba, czy się nie podoba, czy nagonka będzie wyglądała w taki sposób, czy w inny, czy będziemy wyszydzani, wyśmiewani jako głupcy, jako wsteczniacy, jako ci, którzy nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości, nowych czasów i nowego wieku i zdobyczy medycyny i nauki, bo to jest ogromna bzdura, bo Kościół jest jak najbardziej na czasie i wcale pogląd, że życie ludzkie rozpoczyna się od 40 dnia czy od 60 dnia nie jest jedynym poglądem, który jest lewica, która określany jako
się chyba
naukowy.
Na
Tomasza,
tak,
nie tak dawno, jeden z wiodących polityków. Tak, ja chciałbym, żeby ten pan, który tak na tego Tomasza powoływał się, żył według na przykład zasad medycyny z tamtego czasu, kiedy żył święty Tomasz. No byśmy byli ciekawi, co by mu zrobiono, kiedy by trafił do szpitala, bo wówczas inne dosyć... inne metody stosowano, więc i Tomasz jakby... I Tomasz deklarował pewne rzeczywistości. Dlatego, drodzy Państwo, trochę myślenia nam się na pewno tutaj przydaje, trochę wiedzy religijnej z całą pewnością nam się przydaje, ale tak jak powiadam, to, co tak naprawdę decyduje o tym, czy jestem człowiekiem wierzącym, czy nie, to jest moja relacja z Jezusem Chrystusem. To jest moje pytanie, które często my stawiamy małym dzieciom, a co Pan Jezusek zrobiłby na Twoim miejscu? To jest pytanie tak samo do dorosłych, jak do dzieci. A co Jezus by rzeczywiście zrobił na Twoim miejscu? Nie tak, jak słuchałem tych różnych wypowiedzi ludzi, którzy mienili się wierzącymi, to tak się pytałem sam w sercu, czy Jezus rzeczywiście powiedziałby dokładnie to samo, co Ty powiedziałaś, jako osoba wierząca, czy powiedziałeś, jako człowiek, który deklaruje się jako osoba wierząca. Zastanawiajmy się nad tym, drodzy Państwo. Jeżeli coś deklarujemy, jeżeli o czymś mówimy, jeżeli coś rzeczywiście wychodzi z naszych ust, czy też żyjemy według jakiegoś systemu wartości, to zastanówmy się, czy to jest jezusowe, czy to jest to, co Jezus zrobiłby na moim miejscu, czy to jest to, co Jezus powiedziałby na moim miejscu, czy to jest to, jak Jezus zachowałby się na moim miejscu. To jest szalenie ważne pytanie, bo ono nam bardzo jasno pokazuje, czy ja jestem człowiekiem wierzącym, czy ja nie jestem człowiekiem wierzącym, czy ja rzeczywiście jestem w tym systemie wartości, który zostawił nam Jezus, czy też najzwyczajniej w świecie nie jestem. Prawda? Przyczyny i zjawisko. To jest coś, co z całą pewnością, tak jak powiadam, gdzieś tam nas dotyka, gdzieś tam nas otacza. Chcemy powoli też przechodzić do konsekwencji, bo ja myślę, że taka postawa ma szalone konsekwencje w życiu człowieka. Oczywiście pierwsza z nich to jest takie rzeczywiste oddzielenie się też od Chrystusa, nie? I tu mówię, tu można się zrzymać, że a co, kto tam będzie to oceniał, kto tam będzie o tym mówił, a co to jest w ogóle, to czy tamto jest problemem zupełnie niezależnym od wiary i na tej podstawie nie można mojej wiary oceniać. No, można się zrzymać i można się w taki sposób tutaj szarpać, prawda, emocjonalnie i w pełnym złości, agresji tonie, ale to nie w tym rzecz, prawda? Rzecz jest w tym, czy rzeczywiście ja, czyniąc to czy tamto, deklarując to czy tamto, mogę jeszcze uznawać się za człowieka wierzącego. Czy ja rzeczywiście jeszcze jestem w stanie powiedzieć, że rzeczywiście jakbym mieszczę się w tych normach wiary, w tych zasadach wiary, czy ja mam prawo? To jest, drodzy Państwo, pytanie, które mnie też często nurtuje. Pytanie o uczciwość. Czy ja mam prawo powiedzieć, że jestem człowiekiem wierzącym, ale, prawda? Ja decyduję o tym czy o tamtym, ja się z tym czy z tamtym nie zgadzam, prawda? Bardzo często jest też tak, że znowu wracamy do wiedzy, że ta wiedza jest znikoma. Ja przyznam szczerze, że w konfesjonale często się z tym spotykam i naprawdę znowu nie osądzając nikogo ani nikomu nic nie ujmując, ale pytam czasem w konfesjonale, czy rozumiesz, czy wiesz, dlaczego antykoncepcja jest grzechem? Nie. Ale wściekłość jest taka, że byłyby te osoby gotowe mnie zagryźć tam w tym konfesjonale, że ja jako przedstawiciel Kościoła nie pozwalam na to czy na tamto.
Chwała, że powiedziały w ogóle o tym, bo
tak,
są
tak,
ludzie,
nie,
którzy...
No tak, oczywiście, że...
Ja, jeden z moich znajomych mówił właśnie o tym, rozmawialiśmy o spowiedzi, o tym, o tamtym, a no jakie grzechy, z czego się spowiadasz, no z tego i z tego. To ty się z tego spowiadasz? Po co? Co, ty spowiadasz się z tego? No po co? Więc coś tu jest nie tak. Więc taka jest nasza wiara, niestety.
No, zdecydowanie. To jest właśnie ten problem, że pewne rzeczy eliminuje. Ja zawsze pamiętam słowa świętego Maksymiliana, który mówił, nasz umysł mieści się w kapeluszu. Umysł Boży jest nieskończony, jest nieogarniony, prawda? I może lepiej się w nim zanurzyć niż w swoim własnym i na swoim własnym się opierać. Ale tak jak powiadam, częstokroć tej wiedzy podstawowej nie ma. Dlaczego coś jest grzechem? Dlaczego czegoś Kościół nie uznaje, prawda? Dlaczego na coś Kościół się nie zgadza? Dlaczego Kościół przeciwko czemuś protestuje? Jakby zupełnie nie ma wiedzy, dlaczego tak jest. Nikt też jakby nie zadaje sobie trudu, czy nie dba jakoś szczególnie, no nie nikt, przepraszam, bo tu niestosowne uogólnienie, ale wiele osób po prostu nie zadaje sobie trudu, żeby dociec, prawda? Dlaczego tak jest? Dlaczego Kościół mówi to czy tamto? Dlaczego Kościół w taki czy inny sposób stawia te sprawy? I w związku z tym jest tylko bunt, jest przyjmowanie obiegowych opinii, jest przyjmowanie właśnie jakichś manipulacji medialnych jako swoje własne i tak to niestety się kończy. Ja powiem szczerze, że w moim domu rodzinnym, wyznam tutaj taką prawdę, mówiło się, że aborcja to nic złego. Nie? To znaczy w takim sensie, że niech się państwo zajmie najpierw tymi dziećmi, co są, a potem dopiero tymi, które gdzieś tam mają przyjść na świat. I ja byłem przesiąknięty takimi dialogami, które gdzieś tam u mnie w domu się prowadziło i kiedyś wyskoczyłem z czymś takim na religii. Pamiętam, że moja katechetka prawie zemdlała i prawda tam straciła przytomność, bo ja byłem przecież ministrantem, ja byłem człowiekiem bardzo zaangażowanym w życie Kościoła, ale ja w żaden sposób w 8 klasie szkoły podstawowej nie zdawałem sobie sprawy z tego, czym jest zło aborcji. Nie? A przyjmowałem pewne obiegowe opinie, które gdzieś tam krążyły w moim środowisku. Najzwyczajniej w świecie. Dzisiaj już to wiem, dlaczego aborcja jest grzechem. Mam w tej chwili 13 dziecko w duchowej adopcji, dziecka poczętego. Próbuję ratować życie ludzkie poprzez moją modlitwę i ofiarę, ale wówczas tego nie wiedziałem, prawda? Wówczas zabrakło najbardziej elementarnej i podstawowej wiedzy. I tak jak powiadam, to dla wiary jest nie bez znaczenia. Znowu nam Nikodem napisał bardzo ciekawego SMS-a, z którym się zgadzam. Myślę, że dzisiaj w szkołach i nie tylko przydałaby się ewangelizacja, a nie zwykła religia. A wierzący nie dadzą przykład innym. No to jest coś, czego nam zdecydowanie brakuje, prawda? Tego przykładu, tego, co rzeczywiście powinno budzić wiarę też u innych. No bo wiara się rodzi ze słuchania, wiara się rodzi ze świadectwa. Nikt sobie, przepraszam, tej wiary nie wziął sam. My potrzebujemy również wspólnoty, prawda, do tego, żeby tę wiarę w nas obudziła, żeby tę wiarę nam dała, żeby w tej wierze nas kształtowała, żeby ją w nas umacniała, a zatem potrzebujemy drugiego człowieka, potrzebujemy wspólnoty wiary, potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy kogoś, kto nam będzie zasady tej wiary głosił, przypominał, kto będzie jej jasno określał, bo bardzo często nam się wydaje, że możemy funkcjonować w takich przestrzeniach szarości, że to nie do końca wiadomo. Otóż wiadomo, w wielu sprawach bardzo jasno i bardzo klarownie nasza wiara się wypowiada i mówi, że to wolno, czy tamto nie wolno. Spotykamy się z pewnymi nowymi zjawiskami społecznymi, nowymi zjawiskami moralnymi, kulturalnymi, nowymi zjawiskami w dziedzinie nauki i tak dalej. I Kościół do wielu rzeczy musi się ustosunkować, biorąc pod uwagę depozyt wiary, to, w co wierzymy i to, co zostawił nam Chrystus, stosując jakby objawienie do nowych czasów, prawda? W Piśmie Świętym nie ma słów traktor ani komputer, prawda? Nie ma słów in vitro ani aborcja. Nie ma tych słów w Piśmie Świętym, prawda? My musimy, czytając Słowo Boże, odczytać pewne zasady ogólne, które będą nas obowiązywały wobec zagadnienia typu traktor, typu komputer, typu internet, typu aborcja, typu in vitro, prawda? My musimy te pewne prawdy wyczytać. Ktoś musi być za to odpowiedzialny, a zatem jest papież, który jest tym najwyższym ludzkim, tuziemskim zwierzchnikiem Kościoła. Są biskupi, którzy są odpowiedzialni za tak zwane kościoły partykularne, czyli kościoły lokalne. Są kapłani, prezbiterzy, którzy współpracują z biskupami i wszyscy jesteśmy pod wpływem jednego ducha, wszyscy głosimy jedną naukę, prawda? Czasem jest bardzo bolesne, że ktoś tam się wychyla i ktoś tam próbuje iść swoimi ścieżkami, ale bardzo pięknie, znowu wracam do tego, co napisał pan Babiarz na swoim blogu, że często jest taki zarzut wobec Kościoła, że mnie ogranicza, prawda? Że się wtrąca i mnie ogranicza, ale to autor, o którym mówię, pisze w takim kontekście, można porównać do przewodnika w górach, prawda? Który mnie ogranicza, bo mi mówi, musisz iść tym szlakiem, żeby dojść bezpiecznie, nie? A ja bym chciał iść inaczej, a ja bym chciał swoją ścieżkę wytyczyć. No możesz, no przecież ci nikt nie zabroni, prawda? Ten przewodnik cię nie przykuje kajdankami do siebie. Możesz iść swoim szlakiem, ale narażasz się na ogromne niebezpieczeństwo, prawda? Mało tego, że siebie, to jeszcze narażasz być może jakieś tam dobra przyrody, czy natury, czy Bóg wie co jeszcze tam, a być może jeszcze życie innych, którzy będą cię musieli ratować za jakąś chwilę, prawda? Więc tutaj jakby ten Kościół, który jest dużem, przypomnijmy to i to podkreślam bardzo mocno, tego depozytu wiary i głosicielem tego depozytu wiary, on ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, prawda? Prowadzić i mówić swoim wiernym zwłaszcza i przede wszystkim, słuchaj, to jest bezpieczna droga, po tej drodze możesz iść, a ta droga już jest niebezpieczna. Wielu ludzi się zrzyma dogmaty. Co to jest dogmat? No dogmat jest właśnie wyznaczeniem pewnej bezpiecznej przestrzeni, to znaczy od do jesteś katolikiem, a poza tymi przestrzeniami oczywiście możesz sobie chodzić, biegać, hasać, ale już nie możesz się uważać za katolika, za chrześcijanina, prawda? Bo to jest jakoś jasno określona, jasno nazwana, jasno sprecyzowana nauka. Jeśli chodzi o zasady wiary, jest podobnie. Drodzy Państwo, są pewne zasady, którym podlegamy wszyscy jako chrześcijanie, jako katolicy i do tych zasad musimy się stosować, jeżeli jesteśmy konsekwentni. Jeżeli nie jesteśmy konsekwentni, to jest schizofrenia. To jest pewna dwoistość w nas, prawda? To są dwie osoby. To jestem ja, który jestem wierzący w kościółku, jeżeli mi to jest wygodne, i to jestem ja, który jestem niewierzący w moim postępowaniu i w moich poczynaniach, prawda? To jestem ja, który nie mam problemu z kłamstwem, z kradzieżą, z oszukiwaniem na podatkach, to jestem ja, który wspieram lobby homoseksualne, to jestem ja, który nie mam nic przeciwko aborcji, in vitro jest dobrem ludzkości, które trzeba wszystkim wszczepiać i jakby wszystkim na nie pozwalać i tak dalej, i tak dalej. To jestem ja, prawda? To jestem drugi ja, który z wiarą nie ma nic wspólnego, bo wiara jest w kościele, wiara jest w niedzielę, natomiast ja jestem tym, który musi się jakoś mierzyć ze swoim życiem i muszę tu być trochę nowoczesny, muszę być elastyczny i wychodzi na to, że jestem chorągiewką na wietrze. I to, myślę, jest taka konsekwencja właśnie tego rozjeżdżania się wiary z życiem, że następuje taka erozja. Nie? W życiu. Wymywanie tych istotnych treści. I tak jak powiedziałem na początku, trochę taka równia pochyła, na której ja staję na szczycie i zaczynam się toczyć, a toczę się coraz szybciej i szybciej i zaczynam gdzieś tam ostatecznie wchodzić w coraz głębsze zjawiska czy rzeczywistości, które nie mają absolutnie nic wspólnego z moją wiarą, którą wyznaję ustami. Co niedzielę wierzę w jednego Boga, prawda? Mówię. Ale zaczynam po prostu przeżywać moje życie tak, jakby tego Boga zupełnie nie było. Mamy słuchacza. Halo, halo. Kto się do nas dozwonił?
Halo, halo.
Tak. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Mariusz Kępinosu.
Witamy Panie Mariuszu. Słuchamy.
No, ja tu też chciałbym wskazać na taką rzecz, że wiele osób, czy tam wielu młodych ma problemy z uwnętrznieniem swojej wiary, która polega między innymi też na tym, że jak przychodzimy koło kościoła, no to niektórzy wstydzą się w grupie uczynić znak krzyża.
Dokładnie.
No ja tutaj akurat jak jeżdżę do pracy, bo mieszkam w Kępnesie, a pracuję w Warszawie, więc nawet jeżdżąc środkami publicznego transportu, no w sytuacji, gdy nie zwrócę uwagi na to, że mijam kościół, no to no przez to, że przez sam fakt, że zapomnę, no to wiadomo, że tam się nie przeżegnam, ale no gdy mam świadomość, że przeżegnam i no, widzę kościół, no to w żaden sposób nie...
Nie zapomina pan.
Ale ty nie zapominam, ale czy nie znak krzyża jako, no, jako przynależność do tego kościoła.
Panie Mariuszu, ma pan całkowitą rację, ja bym nawet powiedział więcej, że to nie tylko w grupie, ale nawet bez grupy trudno ludziom taki gest uczynić. Ja bym chciał pana zapytać, co pańskim zdaniem, no, z czego to wynika?
Z czego to wynika? Mhm. Wydaje mi się, że nastąpiło takie rozluźnienie, że młodzi próbują w ten sposób, znaczy, w swoisty sposób pojmują tu wiarę, że chodzi o to, że wybierają sobie to, co im pasuje, no a to, co im nie pasuje, no to uważają za jakąś nie wiem, ciemnotę, czy nie wiem, nie jest współczesne.
Dokładnie, dokładnie. I to jest to. I niech mi pan powie jeszcze, myślę, że jest pan z nami, słucha pan audycji. Pańskim zdaniem, jakie to ma konsekwencje dla ludzkiego życia? W jaki sposób to się przekłada jakby na... Co się dzieje z takim człowiekiem, powiedzmy, którego wiara się z życiem rozjeżdża?
No wydaje mi się, że no, przez takie swoiste pojmowanie wiary i nie słuchanie się w głos Kościoła, który trwa od 2000 lat i przez to, że jest niezmienny, trwa, no człowiek zatraca się w tym sam w sobie, no i przez podchodzi od Boga.
Właśnie. Bardzo serdeczne dzięki naprawdę za ten głos, za ten telefon, bo to jest dowód na to, że jednak problem rzeczywiście nie jest wydumany i nie wymyśliliśmy go sobie, ale on rzeczywiście istnieje i pan go również dostrzega. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy i życzymy dobrego wieczoru.
Z nami, Boże.
Tak jest, z Bogiem. Otóż to jest właśnie to. Ja pamiętam wykłady z naszym rektorem z teologii moralnej i pamiętam jego takie zalecenie.
Ojciec Jacek Żupiński.
Tak, tak.
Ojciec znany Jacek z audycji Żupiński, o moralności.
Znany, tak, tutaj na antenie Radia Niepokalanów. Pamiętam, on nam mówił takie słowa, które bardzo we mnie zapadły. To znaczy on mówił: strzeżcie się, bracia, mówić, tak, wypowiadać jakby takie zdanie, że Kościół się myli. Bo mówi, będziecie mieć zaledwie magisterium z teologii, przynajmniej na początku. Mówi, ja mam doktorat z teologii, nigdy bym się nie ośmielił czegoś takiego powiedzieć, że Kościół się myli. Natomiast bardzo często takie wyroki ferują ludzie, którzy, tak jak powiadam, no tej wiedzy mają strasznie mało, prawda? W kontekście tego, czy w opozycji do tego, co stanowi, prawda, Kościół i doświadczenie Kościoła i nauczanie Kościoła. Dlatego to, co powiedział też pan Mariusz, prawda, że ten Kościół jest nam potrzebny jako pewien stróż, jako ten, który jest depozytariuszem, jako ten, który jest głosicielem, ten, który głosi prawdę niezmienną od 2000 lat. I to jest, myślę, taka zasada, której warto by się trzymać, prawda? Nie mówić zbyt pochopnie, że Kościół się myli. Dopóki nie zrozumiem, dopóki nie pojmę, dlaczego właśnie w taki, a nie inny sposób Kościół sprawy stawia, takiego sformułowania raczej bym radził unikać i nie mówić o nim głośno. Drodzy Państwo, konsekwencja, to właśnie to, o co pytałem też pana Mariusza, konsekwencje dla ludzkiego życia, tego, że wiara z nim się rozmija, że wiara nie jest jego fundamentem, że wiara jest tylko deklaratywna, że wiara jest tylko na ustach, a nie ma jej tak naprawdę w codzienności, nie ma jej tak naprawdę w czynach, prawda? To jest to, o czym mówimy, że w pewnym momencie człowiek jest zdolny naprawdę do bardzo, no, złych rzeczy, do czynienia bardzo złych rzeczy i ma się nadal za człowieka wierzącego. I wydaje mu się, że te rzeczy zupełnie nie mają nic wspólnego z wiarą, którą wyznaje, prawda? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on szedł do kościoła, prawda? Żeby on nawet przystępował do sakramentu, tak jak powiedziałeś, tając pewne rzeczy, czy nie mówiąc o nich głośno. To jest pewien ból. Ja pamiętam, to jest rzeczywistość, z którą my się często spotykamy też na kolędzie tak zwanej, czyli wizycie duszpasterskiej, prawda? Ten Kościół, który jest oskarżany o to, że jest taki niewspółczesny, że jest taki nieczuły, że jest taki nieludzki. Zobaczcie, zresztą w kontekście in vitro również, prawda, się mówi o tym, że Kościół jest nieludzki, że Kościół nie rozumie człowieka, że Kościół w żaden sposób nie idzie za człowiekiem, nie idzie z w ślad za jego potrzebami, za tym, żeby człowiek był szczęśliwy, prawda? Panowie z lewicy są tymi, którzy będą uszczęśliwiać ludzi, natomiast Kościół absolutnie nie jest do tego gotów. Przepraszam, że trochę szydzimy, może trochę ironizujemy, trochę też tutaj przywołujemy pewne wypowiedzi, które miały miejsce w tym tygodniu, być może to nieładnie o nas świadczy, ale no, po prostu czasem ręce opadają, bo jakby świat się, pewne rzeczywistości są stawiane na głowie, to znaczy rzeczy, które do tej pory były oczywiste, przestają takimi być, prawdy, które do tej pory były prawdziwe, przestają być prawdziwe, wywraca się do góry naukę, wywraca się do góry przekonania, wywraca się do góry zasady, twierdząc, do góry nogami, twierdząc, że te, które my proponujemy, są lepsze, bo one rzeczywiście bardziej odpowiadają potrzebom człowieka, bo one rzeczywiście
są przyjemniejsze.
Tak, one go uszczęśliwią. Nie? Są tak, są przyjemniejsze, są lepsze, my musimy iść. Świat dzisiaj stoi na stanowisku, że wszystko, co jest dostępne i co jest możliwe, jest właściwe.
To kolejny SMS od Nikodema. Pytanie, dlaczego część ludzi oburza się na to, że msza trwała kilka minut dłużej? Prawosławni modlą się kilka godzin. Czy my nie umiemy się modlić?
Tak, ja pamiętam, wspominaliśmy o tym kiedyś chyba już w naszych pytaniach nieobojętnych w suplemencie, o czymś, co mnie osobiście oburzyło. Mówiłem o warszawskim kościele jednego z zakonów, prawda? Zakonnym kościele, w którym tabliczka na Starym Mieście naganiała ludzi hasłem msza dla spacerowiczów tylko 45 minut, prawda? To było hasło reklamowe mszy świętej, która trwała tylko 45 minut. Rzeczywiście było na niej sporo ludzi. Promocja. To było dramatyczne dla mnie i to mnie się osobiście zrobiło wstyd za tych zakonników, którzy taką tabliczkę wystawili. Kto wie, ten wie, kto nie wie, nie musi. Magda pisze, jak życie nie idzie w parze z wiarą, to życie nie ma sensu. Wtedy człowiek jest pusty. Nikt nie jest w stanie zapełnić w sobie pragnienia Boga. No właśnie, prawda? Jeżeli uznaje się za człowieka wierzącego, to moje życie musi być wypełnione tymi wartościami, tymi treściami, które z tej wiary płyną. Jeżeli nie jest, no to tylko się uznaje, prawda? To tylko jest deklaracja. Deklarować jest łatwo, prawda? Deklarować jest łatwo, natomiast wyznawać swoją wiarę w jakikolwiek inny sposób, coś więcej z siebie dać niż tylko dźwięki wypowiadane ustami, jest już dużo trudniej. A te wymagania, które stawia przed nami Jezus, nie oszukujmy się, one nie są takie sobie tam, prawda, byle jakie. Przyznam szczerze, że zawsze mnie to rozśmiesza, kiedy ktoś, będąc chrześcijaninem, nagle staje się buddystą, jest gotów wstawać o 4:08, ogolić sobie głowę na łyso, mantrować przez pół dnia i mówi, że teraz on wreszcie odnalazł taki sens życia i teraz ta wiara, którą on wyznaje, rzeczywiście jest taka, no, konkretna, wymagająca, w tym się może sprawdzić, w tym się może tu zrealizować, tu może coś się dać i tak dalej, i tak dalej. No to jest dowód na to, że nigdy tak naprawdę wiary katolickiej nie odkrył, bo to jest wiara, która naprawdę pozwala się człowiekowi sprawdzić, to jest wiara, która naprawdę pozwala człowiekowi wiele z siebie dać. To jest wiara, która daje naprawdę nieograniczone możliwości rozwoju, która wprowadza człowieka na ogromnie długi tor doskonalenia samego siebie. Jeśli się rzeczywiście prawdziwie podejdzie do tematu, to z całą pewnością człowiek ma co robić przez całe życie.
Mówiłeś o tym, o buddyzmie, ale ja gdzieś czytałem o takiej kobiecie, która właściwie przeszła przez wszystkie te religie monoteistyczne i wróciła w końcu, zaczęła od religii katolickiej, od naszej rzymskokatolickiej i wróciła z powrotem i mówi, że przez wszystkie te religie przeszła i jednak w tej rzymskokatolickiej jednak dopiero się tak naprawdę ponownie zakochała, ponownie odnalazła. Mhm. Ale to jest właściwie dla nas też informacja, że powinniśmy jednak, tak jak mówisz, cały czas się doskonalić, cały czas poznawać albo przypominać sobie pewne prawdy, pewne zasady, pewne nauki głoszone przez Kościół, żebyśmy, mówiąc kolokwialnie, nie wypadli z opieku.
Dokładnie, drodzy Państwo, nie oszukujmy się, ale nasza wiara to jest całe mnóstwo, ogromne spektrum różnych duchowości, różnych nurtów w Kościele, prawda? Różnych sposobów działania, różnych instytucji też w ramach Kościoła, w które można się zaangażować, różnych dzieł, które można podejmować, w których można się spełniać i samego siebie
odpowiednio
dać
odczytanych, a nie
spalać
tylko wyrywki jak z Tomasza z Akwinu.
No oczywiście, prawda? Jest cała masa różnych zjawisk, różnych rzeczywistości w naszym naszym kościele. I jeżeli my będziemy się ograniczać, nasze postrzeganie kościoła do być może proboszcza, który no, się słabo do kazań przygotowuje, być może katechety, którym nie bił po łapach linijką i nie mam z nim dobrych wspomnień, być może siostry zakonnej, która nie odpowiada na moje szczęść Boże, bo jest trochę przygłucha, ale ja o tym nie wiem. Być może do jakichś tam informacji medialnych, które donoszą, że znów jakiś ksiądz pedofil, albo znów jakiś ksiądz alkoholik, albo znów jakiś ksiądz wyłudzający pieniądze. Jeżeli będziemy się ograniczać tylko i wyłącznie do tych zjawisk, no to z całą pewnością nasza wiara z miejsca nie ruszy. To z całą pewnością nasza wiara nie będzie sensem naszego życia, ani nie będzie tego życia wypełniała treścią. Ale jeżeli ja wyjdę poza to, to znaczy oczywiście uznaję, to, że to w moim kościele jest, tak, ale jeżeli wyjdę poza to, jeżeli wejdę w głąb, jeżeli zacznę zgłębiać naukę kościoła, jeśli zacznę zgłębiać stanowiska kościoła w tej czy w innej sprawie, jeżeli zacznę zgłębiać ducha kościoła, no to moja wiara wtedy może się rzeczywiście rozwijać, to moja wiara wtedy może mnie nasycać, to moja wiara wtedy może wzrastać, to moja wiara rzeczywiście nie tylko staje się darem dla mnie, ale staje się też darem dla tych, którzy żyją wokół mnie. Wtedy staje się świadkiem, bo drodzy, to do czego nas zaprasza Chrystus, to to, żebyśmy stawali się świadkami wiary, nie? A świadectwo to nie tylko słowo. Słowo owszem tak, od słowa bardzo często się wszystko zaczyna, ale jeżeli za tym nie idzie czyn, to słowo jest za słabe, słowo jest martwe, nie? Potrzebujemy czynu, potrzebujemy świadectwa. Potrzebujemy.
Jest, jest grupa Manitou. A my czekamy na Państwa telefony, SMS-y 601-777-277. Telefon stacjonarny 22-47-30-560.
A rzeczywiście nasz program powoli, acz nieubłagalnie, zbliża się do swojego kresu. Dlatego zapraszamy serdecznie, jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć w temacie, do kontaktu z nami.
Przez śmiech nam darowano. Słowa, tysiące słów bez wyrazu.
Słowa, bez słów.
Słowa, tysiące słów bez wyrazu.
Słowa, bez słów.
Radio Niepokalanów 127 FM i 98,6 FM w Łodzi, okolicach. Słuchają Państwo programu Wieczór Franciszkański, no, w którym powoli już zamykamy dyskusję na temat wiara a życie.
Drodzy Państwo, mówiliśmy o tym, że taką bolączką współczesności jest poszukiwanie trzeciej drogi. To tak trochę z Panem Bogiem, a trochę bez Niego. Tak jedną nogą stojąc przy Nim, a drugą gdzieś tam kicając, buszując, hasając po świecie, to trochę taka mądrość ludowa mi przychodzi na myśl,
która... Ulejusza piekła nie
ma. No, akurat nie ta mi przyszła na myśl, przyznam szczerze, ale ta jest równie ładna, prawda? Więc mądrość ludowa, która mnie przyszła na myśl, to jest Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek, prawda? To znaczy tak... tak, i jeszcze wiele innych. Więc to jest coś, co chyba dzisiaj rzeczywiście jakoś tam wypełnia nasz świat i ludzi wierzących również. Nie wszystkich. Oczywiście bądźmy tutaj klarowni i jasno to zaznaczmy, że ja tu nie chcę uogólniać i mówić, że wszyscy naraz są, prawda, tacy beznadziejni, czy jesteśmy wszyscy naraz albo jeszcze coś tam. Nie. Ale jest to jakieś zjawisko, które z całą pewnością trzeba już brać dzisiaj pod uwagę. I drodzy, to, do czego niewątpliwie Słowo Boże, Chrystus sam nas zachęca, to jest bardzo mocny radykalizm naszej wiary. I to wielcy teologowie, ojcowie Kościoła wyrażali i nie tak dawno również, no nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, kto to powiedział, ale powiedział w każdym razie. Jeden z wybitnych teologów, ja rzeczywiście miałem to gdzieś zapisane, umknęło mi, że chrześcijanin XXI wieku albo będzie mistykiem, albo go wcale nie będzie, prawda? To, co chciał przez to wyrazić, to to, że albo rzeczywiście ściśle przylgniemy do Chrystusa, Jego nauki, Jego prawa, Jego Kościoła również, albo rzeczywiście no, trudno będzie nam się nazywać chrześcijanami, trudno będzie nam się uznawać za chrześcijan, trudno nam będzie być chrześcijanami we współczesnym świecie.
I to SMS, właściwie no, pytanie na tego SMS-a to udzieliliśmy, właściwie odpowiedzi na tego SMS-a udzieliliśmy w zeszłym tygodniu w suplemencie Pytania Nieobojętne, ale no przeczytam go, może chociaż dwa zdania byś powiedział. Dlaczego teraz księża w mieście nie pokazują się w sutannie albo chociażby w koloradce?
To jest coś, o czym mówiliśmy już? Czy
w zeszłym tygodniu w suplemencie, tak? Tak. Mówiliśmy wtedy o habitach, o koloradkach, że no... Kiedy odkłada się...
No to jest ból i to jest, ja myślę, że to jest pewien głos, który też jest do naszej dzisiejszej dyskusji bardzo adekwatny, prawda? Bo łatwo jest wymagać radykalizmu, łatwo jest o nim mówić wobec innych, prawda? Natomiast no, my jako kapłani również jesteśmy do niego wezwani, również jesteśmy do niego zaproszeni. I tu bez tego się absolutnie nie obędzie. I niewątpliwie ten znak, którym jest szata duchowna, prawda? Ten znak, którym jest habit czy sutanna, to jest znak, który jest znakiem radykalizmu. To jest znak, który wymaga od nas, prawda? Ja pamiętam, mówiłem o tym, że prawda, w habicie czy w sutannie, no to już po trawnikach się nie biega, ani po czerwonym świetle się nie przechodzi. A to jest oczywiście tylko banał, to jest drobiazg, to jest coś malutkiego. Natomiast oczywiście ten znak habitu czy sutanną zobowiązuje do czegoś znacznie więcej i pokazuje, że ta wiara jakoś też wyraża się na zewnątrz, a zatem autor czy autorka tego SMS-a trochę jakby sugeruje bardzo, bardzo konkretnie, że nam jako duszpasterzom też tego radykalizmu niejednokrotnie brakuje. I ja tę sugestię przyjmuję, ja ją uznaję. Ja się z nią zdecydowanie zgadzam, prawda? Że no, ryba zaczyna się psuć od głowy. Jeżeli to my jako duszpasterze nie będziemy radykalni, jeżeli wiara w naszym życiu się nie będzie przejawiała bardzo jasno i konkretnie, to również trudno oczekiwać, że będzie się ona objawiała w jakiś szczególnie aktywny i nadzwyczajny sposób w życiu naszych wiernych. Chociaż oczywiście tak się może stać i tak się może dziać. I bardzo często jest tak, ja przyznam szczerze, że z podziwem patrzę niejednokrotnie na moich braci świeckich, którzy częstokroć mnie zawstydzają. Częstokroć ich wiara jest dużo większa od mojej. Ja nawet nie tak dawno na swoim własnym blogu napisałem na ten temat, moi bracia świeccy. Bo rzeczywiście to jest coś, co mnie częstokroć zachwyca. Postawa ludzi świeckich, którzy są gotowi oddawać swój czas, oddawać swoją energię, mając inne zupełnie obowiązki i zadania, są gotowi oddawać siebie do posługi, do służby, do tego, żeby innych ludzi wprowadzić w tę prawdę i w tę tajemnicę, radosną tajemnicę, którą przeżywają, tajemnicę wiary.
Kolejny SMS jest przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Ludzie, oczywiście nie wszyscy, przypominają sobie o Bogu i Jezusie dopiero wtedy, gdy zadziała silny bodziec. Kolejny SMS od Nikodema.
To prawda, to jest trochę tak, ja przyznam szczerze, że z tym zdaniem często się spotykam. Powiem tak, rzadko czytam komentarze internetowe pod wiadomościami, zresztą pod żadnymi wiadomościami, ale pod tymi dotyczącymi Kościoła to już najmniej, bo rzeczywiście ciśnienie mam z natury za wysokie i muszę brać tabletki na jego obniżenie, więc już tymi komentarzami sobie ciśnienia nie podnoszę, bo to nie ma sensu, ale ilekroć tam gdzieś zajrzę na takie komentarze, to bywa, że w tym morzu komentarzy, oczywiście negatywnych, wulgarnych, bardzo często agresywnych, pojawiają się takie, które właśnie mówią: zobaczycie, kiedy znajdziecie się nad grobem, kiedy przyjdzie moment bólu, cierpienia, śmierci, to jeszcze sobie o Panu Bogu przypomnieć. To na pewno jest prawda. To tak często bywa. I pamiętam, zdaje się, że ojciec Jacek Sali na ten temat kiedyś się wypowiadał, mówiąc, że to nic jakby też złego, bo my nauczyliśmy się, czy jakby zdarza nam się traktować taki sposób dochodzenia do Pana Boga jako gorszy, prawda? A, bo ten to dopiero jak go coś dotknęło, nieszczęście, to wrócił do Boga, no to on jest gorszy, prawda, od tego, który tam przy nim tkwił. Ale dokładnie, no jest, stało się coś, co sprawiło, że on wrócił, prawda? Więc z tego się trzeba cieszyć, z tego się trzeba radować i jest to powód do zdecydowanej, jakby no, takiej radosnej, pozytywnej postawy. Ale tak jak powiedziałem, no, zbliżając się powoli do kresu tego, co chcemy powiedzieć, to, co jest szalenie potrzebne Kościołowi, czyli nie kapłanom tylko i biskupom, bo my nie jesteśmy Kościołem w pełni, całym, my jesteśmy jego cząstką. To, co jest potrzebne bardzo, wydaje mi się, całemu Kościołowi dzisiaj, również w Polsce, może przede wszystkim, bo o nim chyba najbardziej mówimy, to jest postawa radykalizmu. To jest postawa tego wiązania wiary z życiem. To jest postawa tego, żebym ja nie wahał się powiedzieć, że tego czy tamtego religia mi zabrania, nie? Tak anegdotycznie wręcz, bo to tak czasem się zwykło mówić o niektórych rzeczach. Tego czy tamtego moja wiara nie pozwala mi uczynić, nie? Ja pamiętam, wywołałem konsternację kiedyś, bo w pokoju nauczycielskim, ucząc katechezy, wielokroć indagowany przez panią dyrektor w temacie Dnia Nauczyciela, który wypadał w piątek i jakiejś tam uroczystej kolacji, dyskoteki związanej z tymże dla nauczycieli, powiedziałem w końcu, przy którymś tam kolejnym, prawda, zaproszeniu, które było wyrażane wobec wielu nauczycieli głośno i ciągle jakby, no powiedziałem wprost głośno i wyraźnie wobec tych wielu nauczycieli: pani dyrektor, ja w piątki nie chodzę na dyskoteki i się nie bawię, nie? Bo w piątek umarł mój Pan, Jezus Chrystus, jest dzień, w którym ja to wspominam. I to, co się zadziało potem, byłem zszokowany, bo to był bodziec, to był katalizator, który sprawił, że w pewnym momencie pani nauczycielka tam, jedna powiedziała, że ona ma chore dziecko, a druga powiedziała, że ona też coś tam ma, a trzecia też. I ludzie zaczęli jakby się wycofywać. Ja nie chcę powiedzieć, że ta moja postawa była tak bardzo, prawda,
radykalna.
Tutaj tak, nadzwyczaj. No po prostu ja mam takie przekonanie, prawda, że w piątek się nie bawię i tyle, nie? Jeżeli mam postanowienie, że nie piję alkoholu z tej czy innej przyczyny przez jakiś tam okres, no to tego pilnuję. Raczej staram się nie jakby nie traktować tego w sposób, nie przesadzaj, a co tam, nie? I to jest to, ostatnio też spotkałem się z takim sformułowaniem. Kościół tutaj przypomniał o tym, że za in vitro, prawda, tutaj za opowiedzenie się jasne, za in vitro będzie ekskomunika i oburzenie święte. No i znowu ktoś powiedział mądre zdanie, że gdyby Kościół dzisiaj przypomniał, że w piątek nie wolno jeść mięsa, bo jest to praktyka pokutna, która jest przyjęta w naszym kraju jako piątkowa praktyka pokutna, to powiedziano by, że Kościół nam zagląda do talerza, prawda? A niech się Kościół nie wtrąca, co ja jem w piątek, prawda? Tak jak niech się Kościół nie wtrąca do mojej alkowy, jak ja uprawiam seks i z kim, ile razy i dlaczego w prezerwatywie. Niech się Kościół nie wtrąca do mojego brzucha, który jest moją prywatną własnością i mogę sobie skrobać, co tam chcę i, prawda, robić, co chcę z tym moim brzuchem. Niech się Kościół nie wtrąca do tego brzucha, zanim jeszcze coś się tam trzeba będzie wyskrobać, bo prawda, jak chcę zaszczepić sobie 16 zarodków, a potem 15 uśmiercić, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa i ona nie ma nic wspólnego z wiarą, prawda? Więc to, że Kościół przypomina jasno i konkretnie, klarownie swoją naukę, mówiąc bardzo jasno i konkretnie, jakie są konsekwencje podjęcia takiej czy innej decyzji w naszym życiu, to nie jest absolutnie nic nadzwyczajnego.
Dla mnie osobiście człowiek powstaje i upada, właściwie upada i powstaje, ale co innego, jeżeli człowiek upada przypadkiem albo nieświadomie, a co innego, jeżeli robi to świadomie.
Tak, ale jeszcze trzeba powiedzieć, że jeżeli nawet świadomie upada, a z tego powstaje, to chwała jemu, nie? I chwała Bogu przede wszystkim. Natomiast najgorzej, jeżeli świadomie upada, ale wcale nie twierdzi, że upadł, tylko leżąc mówi, że stoi. I to jest najgorsza sytuacja chyba. I tego chcielibyśmy uniknąć, drodzy Państwo. I tak jak powiadam, ten nasz cały program jest skierowany ku temu. Na pewno nie mówimy o tym po to, żeby kogokolwiek osądzać, czy odsądzać od czci wiary, żeby kogokolwiek potępiać, czy żeby na kimkolwiek tutaj nie wiadomo jaką presję wywierać. Nie. Ja jestem po prostu zwolennikiem uczciwości i konsekwencji. Jeżeli jesteś wierzący, to nim bądź. I rób wszystko, żeby to udowodnić, żeby tego dowieść, prawda, przed światem, bo świat potrzebuje twojego świadectwa, bo świat potrzebuje twojego radykalizmu. Jeżeli natomiast cię na ten radykalizm nie stać, z tej prostej przyczyny, że nie wybierasz go w swoim życiu, nie dlatego cię nie stać, że ci nie wychodzi, chociaż się starasz, bo to jest piękne i to jest cudowne i tego się trzymaj, ale jeżeli się na ten radykalizm nie decydujesz, to nie chlap jęzorem, że jesteś wierzący, bo nie jesteś. Bo to, że ty mówisz, że wierzę w jednego Boga, to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli ty nie stosujesz w swoim życiu tego, co ten Bóg ci zaleca czynić. Prawda? W swoim słowie, poprzez swój Kościół, poprzez objawienie i to, co z niego wynika. Dlatego bądźmy konsekwentni, drodzy. Bądźmy jaśni i przejrzyści w naszych deklaracjach, ale też w tym, co z tych deklaracji ma wynikać dla naszego życia. Ten radykalizm i mistycyzm, który polega na niczym więcej, jak na przylgnięciu ścisłym do Jezusa Chrystusa, jest naszym czasom szalenie potrzebny. Kościołowi w Polsce również i nam wszystkim. Wiara powinna być związana z życiem. Temat wiara a życie to jest temat, który zakłada, że ta wiara będzie rzeczywiście w życiu się objawiała, że ta wiara będzie się objawiała w postępowaniu, w uczynkach, w deklaracjach, prawda, w poglądach, w zasadach, którymi się kieruje, w wartościach, którymi żyje. Jeżeli ta wiara się przejawia tylko i wyłącznie w słowach, jeżeli ogranicza się tylko i wyłącznie do deklaracji, to jest wiarą słabiuśką, albo jej dawno nie ma, bo wyerodowała, bo została wymyta przez głos tego świata, przez manipulację tego czy innego medium, przez głos tego czy innego polityka, przez zachęty tego czy innego człowieka, który ci powiedział być może, że ja jak wchodzę do urzędu, prawda, w którym pracuję, to swoje poglądy odwieszam na kołek. I tyle. I tu jestem bezpoglądowy. Jeżeli ktoś, prawda, odwiesza swoje poglądy na kołek i staje się bezideowy, bezpoglądowy, no tylko współczuć takiemu człowiekowi, to jest ogromny dramat, bo on wtedy ulega wpływom i w zależności od tego, kto mu da więcej, nie wiem czego, pieniędzy, władzy, czegokolwiek, za tym on pójdzie i temu on będzie sprzyjał i temu będzie służył. Dlatego, drodzy, to jest szalenie niebezpieczna postawa, żeby szanować cudze poglądy, trzeba mieć najpierw własne i one muszą być wyraziste, muszą być bardzo konkretne. Jeżeli twoja wiara jest dla ciebie czymś ważnym, to apelujemy dzisiaj wraz z Jackiem, wejdź w radykalizm, szukaj tego radykalizmu, szukaj siły do radykalizmu, szukaj zrozumienia tego, dlaczego Kościół stawia sprawy tak, a nie inaczej. Módl się do Pana też, żeby ci udzielił siły do zachowywania twojej wiary, do życia według niej w codzienności, do świadczenia o niej, bo bardzo świat twojego świadectwa potrzebuje. I nie łudź się, to będzie bardzo kosztowne i to będzie bardzo dużo wymagało od ciebie. I my dwaj, jako małe tutaj małe istoty i małe ludziki, mali członkowie Kościoła, możemy zaświadczyć o tym, że to kosztuje, że to czasem wymaga od nas i jest czasem bardzo bolesny i jest czasem naprawdę wymagający.
Nikt nie jest doskonały. Też warto o tym wspomnieć, że no właśnie, upadamy, powstajemy, ale ważne, żebyśmy starali się.
Starali się i wymagali od siebie, prawda? Jest bardzo ważne. 22:17, myślę, że powiedzieliśmy to, co chcieliśmy powiedzieć dzisiaj. A zatem
kończymy nasz dzisiejszy program, dziękując równocześnie tym wszystkim, którzy są z nami do końca i chcemy wam przypomnieć, że już niebawem będziemy słyszeli się w naszym suplemencie, programie Pytania Nieobojętne.
Tak jest. Tak
zachęcamy do tego, byście przesyłali pytania, różne pytania, nie tylko z dziedziny czysto kościelnej, że tak się wyrażę, może brzydko.
Tak, ale nie pytajcie nas też, prawda, o jakieś tam trudne zasady matematyczne, bo się na tym nie znamy. Także pytajcie nas o
możemy się starać
tak,
mocno.
O takie rzeczy, które są związane trochę z wiarą i ze społeczeństwem, żebyśmy na tej płaszczyźnie się spotykali.
pytania@radionepokalanow.pl, tam możecie wysyłać e-maile.
Tak, oczywiście SMS-y i pytania można wysyłać pod numerem 601-777-277.
Pod tym numerem telefonu komórkowego raczej wiele pytań się nie zmieści, dlatego polecamy właśnie e-mail bądź drogę pocztową zwykłą, listową. Radio Niepokalanow, ulica Ojca Maksymiliana Kolbego 5, 96-515 Teresin. stopiskiem pytania nieobojętne. Nie jest żadnym wymogiem, żeby przesyłać tylko jedno pytanie. Można tak, więcej,
można
dowolną
10,
ilość.
15, tak. Jak najbardziej. W najbliższym programie będziemy mówili właśnie o księżach, którzy nie przygotowują się do kazań. Będziemy mówili również o świadectwie trzeźwości, o tym, dlaczego warto być trzeźwym. No i jeszcze inne pytania mamy w zanadrzu, ale nie będziemy wszystkiego zdradzać dzisiaj. Drodzy Państwo, no ja nie byłbym sobą, gdybym naszego programu nie zakończył również informacją powołaniową. Wiecie doskonale, czym się zajmuję. Jestem prowincjalnym asystentem do spraw powołań naszej gdańskiej prowincji franciszkańskiej świętego Maksymiliana. I wkrótce, już w listopadzie, odbędzie się pierwszy weekend formacyjny w Elblągu, w naszym domu powołaniowym, na który to weekend chciałbym zaprosić młodych mężczyzn w wieku, powiedzmy, od 16 do 35 lat. Mężczyzn, którzy stawiają sobie poważne pytania i mężczyzn młodych, którzy nie boją się haseł typu franciszkanin, rekolekcje czy powołanie. Jej. Tak, bardzo są to pytania zatrważające, czy hasła zatrważające. Natomiast jeżeli są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy się takich haseł nie boją i chcieliby pobyć przez chwilę blisko Pana Jezusa i we wspólnocie i pozastanawiać się nad swoim powołaniem i swoją przyszłością, to bardzo serdecznie zapraszam między 19 a 21 listopada, to jest weekend, od piątku do niedzieli, do naszego domu powołaniowego w Elblągu. Oczywiście wszelkie informacje bliższe i zgłoszenia i jakby omówienie tego tematu ze mną bezpośrednio pod numerem telefonu, który właśnie podaję, dlatego zachęcam tam sobie chwycić jakiś długopisik i ten numer telefonu zapisać. To jest 660 421 200. 660 421 200, to jest numer telefonu komórkowego do mnie. Można również pytania czy jakieś treści kierować pod adres powolania@franciszkanie.gdansk.pl. Podam jeszcze raz ten e-mail: powolania@franciszkanie.gdansk.pl. To jest adres mailowy naszego duszpasterstwa powołań. I tak jak powiadam, 19-21 listopada, weekend formacyjny w naszym domu powołaniowym w Elblągu dla młodzieży męskiej między 16 a 35 rokiem życia. Jeżeli chcielibyście w nim wziąć udział, zapraszam do kontaktu.
To już nie dla mnie.
No, bardzo mi przykro, ty masz przeszkodę kanoniczną w postaci żony i dziecka, więc do zakonu i tak się nie nadajesz. Nic z ciebie nie mamy, poza tym, że fantastyczną audycję mi się z tobą prowadzi.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Drodzy Państwo, 22.21, nagadaliśmy się dzisiaj sporo. Dziękujemy bardzo serdecznie Ewelinie, Magdzie, Nikodemowi i panu Mariuszowi, który do nas zadzwonił. No wszystkim tym, którzy wzięli udział w naszej audycji bezpośrednio, tym, którzy byli przy radioodbiornikach. Nasz październikowy wieczór franciszkański dobiega końca. Dlatego żegnają się z Państwem, dziękując za to dzisiejsze spotkanie.
Jacek Włodarczyk
i ojciec Michał Nowak.
Nasze spotkanie kończymy modlitwą. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełnić Twą świętą i nieomylną wolę.
Amen. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju i miłości Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Do usłyszenia.